Mówi Paryż RFI, czwartek, 14 września 2006 roku, minęła godzina 18. Witają Państwa Anna Bernhardt, Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Piotr Błoński, Stefan Riger i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, nowości europejskich polecamy kolejne salony i wystawy, multimedia, magazyn kulturalny i muzykę ze świata. Mówi Paryż RFI, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Wojsko irackie zastrzeliło zastępcę szefa Al-Kaidy w Iraku. Polska wyśle 1000 żołnierzy do Afganistanu. Wiceprezes Centralnego Banku Rosji zmarł na skutek ran odniesionych po zamachu na stadionie w Moskwie. Papież Benedykt XVI zakończył wizytę w Niemczech i powrócił do Rzymu. Mija 6. rocznica śmierci redaktora Jerzego Giedroycia. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Wojsko irackie zastrzeliło w czwartek Abu Jafara al-Libi, zastępcę szefa Al-Kaidy w Iraku. Szefem Al-Kaidy po likwidacji al-Zarqawiego przez wojsko amerykańskie został Abu Ayub al-Masri. Libi został zastrzelony wraz z 4 innymi członkami Al-Kaidy, 2 kolejnych pojmano do niewoli podczas operacji wojsk irackich prowadzonych w południowych dzielnicach stolicy Iraku. Oddziały irackie przechwyciły ponad tonę materiałów wybuchowych. 4 ludzi zginęło, a 30 osób odniosło obrażenia w atakach i w zamachach w Bagdadzie. Według irackich służb bezpieczeństwa wyładowany materiałami wybuchowymi pojazd eksplodował we wschodniej części miasta, niedaleko budynków uczelni technicznej. Wybuchu śmierć poniosło 2 przypadkowych przechodniów, 17 osób odniosło rany. Nieco później kolejna bomba zabiła 1 osobę i raniła 13 w leżącej na zachodzie Bagdadu szyickiej dzielnicy Al-Huria. Ponadto nad ranem nieznani sprawcy zabili wyższego funkcjonariusza irackiej policji. Mężczyzna zginął od kul przed swoim domem. W środę iracka policja w różnych miejscach Bagdadu znalazła 60 ciał noszących ślady tortur. Ponadto 2 bomby zabiły w stolicy Iraku 27 osób, w tym co najmniej 5 policjantów, a w eksplozji prawie 90 osób odniosło obrażenia. Środa to był jeden z najkrwawszych dni w Bagdadzie w ostatnim czasie, pomimo że od 7 sierpnia miasto patrolują 1000 żołnierzy amerykańskich i irackich. Mówi Paryż RFI, Polska odpowiedziała pozytywnie na apel przywódców Paktu Północnoatlantyckiego o wysłaniu dodatkowych żołnierzy do Afganistanu, którzy wezmą udział w prowadzonej na południu tego kraju operacji Meduza. Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
Warszawa ogłosiła, że wyśle dodatkowo 1000 żołnierzy. Jeszcze wczoraj rzecznik prasowy NATO powiedział, że zapewne trzeba będzie poczekać na odpowiedź członków Paktu Północnoatlantyckiego, którzy spotkali się na nadzwyczajnym spotkaniu w ten weekend, podkreśla depesza AFP. Polska jednak odpowiedziała pierwsza. 1000 żołnierzy dołączy w lutym do stacjonujących już w Afganistanie 100 Polaków, poinformował rzecznik prasowy Polskiego Ministerstwa Obrony, dodając, że misja jest niebezpieczna. Dowódca operacyjny sił NATO amerykański generał James Jones zaapelował o wzmocnienie sił sojuszu o około 2,5 tysiące żołnierzy. Sojusz prowadzi walki na południu Afganistanu, gdzie opór talibów jest wyjątkowo silny. Przebywający z wizytą w Waszyngtonie szef polskiego MON-u Radosław Sikorski potwierdził dziennikarzowi AFP, że sekretarz generalny NATO poprosił Warszawę o podanie jak najszybciej do wiadomości publicznej decyzji o wysłaniu dodatkowych żołnierzy do Afganistanu, mając nadzieję, że zachęci to i innych członków sojuszu do podobnych kroków.
Mówi Paryż RFI, łączymy się obecnie z naszym korespondentem w Waszyngtonie, Andrzejem Dobrowolskim, który przedstawi dotychczasowy przebieg wizyty premiera Jarosława Kaczyńskiego w Stanach Zjednoczonych.
Chociaż do końca nie było to pewne, podczas wizyty Jarosława Kaczyńskiego w Waszyngtonie doszło ostatecznie do jego spotkania z prezydentem George'em Bushem. Premier nie chciał zdradzić szczegółów 5-minutowej rozmowy. Ograniczył się tylko do lakonicznego stwierdzenia, że usłyszał słowa wykraczające poza dyplomatyczną rutynę. Większość pobytu Kaczyńskiego w Białym Domu wypełniła dyskusja z wiceprezydentem Dickiem Cheney. Koncentrowała się ona na problemach bezpieczeństwa energetycznego. Premier zapewniał, że uzyskał w Waszyngtonie obietnicę politycznego poparcia dla budowy rurociągu przez Morze Kaspijskie z pominięciem Rosji. Obydwaj politycy nawiązali też do Iraku i Afganistanu. Już po opuszczeniu Białego Domu szef rządu polskiego wyraził zdziwienie pytaniem reportera przeprowadzającej z nim wcześniej wywiad telewizji Fax, dlaczego Polska zamierza wycofać wojska z Iraku. Nie było bowiem takiej zapowiedzi. Minister Obrony Narodowej Radek Sikorski poinformował natomiast o planach wzbogacenia wojsk NATO stacjonujących w Afganistanie o blisko 1000 polskich żołnierzy. W czasie waszyngtońskich spotkań Kaczyński nie podjął wzbudzającego kontrowersję tematu tarczy rakietowej. Tłumacząc to, Sikorski oświadczył, że najpierw muszą z tym wystąpić amerykańscy inicjatorzy projektu. Nie posunęła się też naprzód sprawa zniesienia amerykańskich wiz dla Polaków. Kaczyński powiedział w rozmowie z wiceprezydentem USA, że jest to jedyna rysa na stosunkach polsko-amerykańskich. Przed wizytą w Białym Domu premiera i towarzyszące mu osoby podejmowała lunchem sekretarz stanu Condoleezza Rice. Podkreśliła ona z kurtuazją, że Polska i Stany Zjednoczone to najlepsi przyjaciele dzielący wspólne wartości i historię. Premier Kaczyński rozmawiał także w środę z przedstawicielami kierownictwa producenta samolotów Lockheed Martin. Komentując to spotkanie, minister Sikorski przekonywał, że firma w pełni się wywiąże z swoich zobowiązań offsetowych. Ostatnim punktem środowej wizyty było spotkanie premiera Kaczyńskiego z przewodniczącym Komitetu Żydów Amerykańskim Davidem Harrisem. Z Waszyngtonu mówił Andrzej Dobrowolski.
Mówi Paryż RFI. W Moskwie zmarł od ran postrzałowych wiceprezes Banku Centralnego Andrzej Kozłow.
Pierwszy wiceprezes Centralnego Banku Rosji, Andrzej Kozłow, zmarł dzisiaj w moskiewskim szpitalu od ran poniesionych wczoraj w zamachu na jego osobę. Został on postrzelony przez dwóch nieznanych sprawców przy wyjściu z klubu Spartak, gdzie uczestniczył w towarzyskim meczu amatorów. Zginęli także kierowca i ochroniarz. Prokurator generalny Moskwy oznajmił, że bada różne tropy od zamachu na tle zawodowym po motywy osobiste lub nawet pomyłkę. Ale w powszechnej opinii zamach wiąże się z działalnością Andrzeja Kozłowa na rzecz uzdrowienia rosyjskiego sektora bankowego i jego walką z praniem brudnych pieniędzy. Taką opinię wyrazili m.in. przewodniczący Dumy Borys Gryzłow i minister finansów Aleksiej Kudrin. Od początku tego roku Andrzej Kozłow wycofał licencję 44 banków na 1200 istniejących w Rosji, przeważnie pod zarzutem prowadzenia nielegalnych operacji.
Mówi Paryż RFI. Amnesty International oskarżyła libański Hezbollah o popełnienie zbrodni wojennych i łamanie prawa międzynarodowego podczas niedawnego konfliktu z Izraelem. W opublikowanym raporcie Organizacja Międzynarodowa Broniąca Praw Człowieka podkreśliła, że podczas trwającej ponad miesiąc wojny Hezbollahowie umyślnie dokonywali ataków rakietowych na izraelską ludność cywilną, co jest poważnym pogwałceniem międzynarodowego prawa humanitarnego. Jednocześnie Amnesty International wezwało ONZ do przeprowadzenia szczegółowego śledztwa w sprawie ewentualnych zbrodni wojennych popełnionych przez obie strony konfliktu. Wcześniejszy raport organizacji podkreślał, że to Izrael umyślnie niszczył cywilną infrastrukturę w Libanie i przez to mogło dojść do przestępstw wojennych. Publikacja zaznaczyła, że Hezbollahowie wystrzelili w kierunku Izraela około 4000 rakiet, powodując 43 ofiary śmiertelne i zmuszając setki tysięcy ludzi do ucieczki. Mówi Paryż RFI. Korespondentka Radia Wolna Europa, Radia Liberty w Turkmenistanie, Uga Sapar Maradowa, skazana w tym kraju w sierpniu na 6 lat więzienia, zmarła w celi w Aszchabadzie. Informacje te podała AFP, powołując się na informacje przekazane przez Wolną Europę. Mówi Paryż RFI. Zagrożenie zamachami terrorystycznymi we Francji stale rośnie. Piotr Błoński.
Dwa dni po ogłoszeniu przez zastępcę szefa Al-Kaidy Al-Zahiriego za pośrednictwem internetu oraz kaset nadanych przez stacje telewizyjne, że do Al-Kaidy przyłączyła się salaficka grupa modlitwy i walki, ta organizacja działająca w Algierii wydała w internecie własny komunikat, w którym potwierdza podporządkowanie się Bin Ladenowi i Al-Kaidzie. Komunikat podpisany przez szefa tej grupy, Abu Mosaba Abdelwaduda, zapowiada, że grupa nadal będzie prowadzić dżihad w Algerii, ale że jej bojownicy gotowi będą na rozkaz Bin Ladena uderzyć, gdzie tylko on każe. Salaficka grupa modlitwy i walki została założona pod koniec lat 90. przez dysydentów z islamskiej grupy zbrojnej. Jej szef jest przeciwny wszelkim inicjatywom na rzecz położenia kresu przemocy w Algerii, a Francję uważa za swego wroga numer jeden. W poniedziałkowym przesłaniu al-Zawahiri ze swej strony apelował do grupy salafickiej o to, by stała się ona, cytuję, kolcem w gardle Francuzów. Według francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które ostatnio ostrzegało przed zwiększonym niebezpieczeństwem zamachów terrorystycznych we Francji i w innych krajach, rozpowszechnienie tych komunikatów potwierdza jego ocenę sytuacji. Według francuskich ekspertów faktyczna współpraca grupy salafickiej z Al-Kaidą sięga drugiej połowy 2003 roku.
Mówi Paryż RFI. Premier Ukrainy Wiktor Janukowycz, który gościł w siedzibie NATO w Brukseli, potwierdził, że jego kraj nie będzie się starał o przystąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego, przynajmniej obecnie. Ukraina zdecydowała się oddzielić kwestię przynależności do NATO od tej dotyczącej współpracy z Sojuszem, powiedział szef rządu ukraińskiego na spotkaniu z ambasadorami państw NATO i sekretarzem generalnym tej organizacji, Japem de Hoopcheferem. NATO poinformowało, że przesądzone już jest, że na najbliższym szczycie sojuszu w Rydze, czyli w dniach 28 i 29 listopada, Ukraina nie przystąpi do tak zwanego planu działań na rzecz członkostwa. Janukowicz będzie się starał nadal o przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej. Więcej o tym w naszych nowościach europejskich. W Niemczech powołano grupę rabinów, pierwszą od II wojny światowej i zniszczenia przez nazistów seminariów żydowskich. Do tej pory na ponad 100 tysięcy Żydów mieszkających w Niemczech przypadało zaledwie 25 rabinów, którzy przyjechali do Niemiec z zagranicy. Trzech nowych rabinów to absolwenci koledżu Abrahama Geigera w Poczdamie. Obejmą swoje obowiązki podczas uroczystości w nowo wybudowanej synagodze w Dreźnie. Co najmniej 3 osoby zostały ranne, gdy w terminalu lotniczym na hiszpańskiej wyspie Minorka zawalił się budowany dach. Hiszpański dziennik El Mundo podał na stronie internetowej, że pod gruzami znalazło się 20 robotników. Mówi Paryż RFI. Papież Benedykt XVI zakończył 6-dniową wizytę w rodzinnej Bawarii i powrócił do Rzymu. O ostatnim dniu pobytu papieża w rodzinnym kraju mówi Piotr Błoński.
Papież Benedykt XVI pożegnał swą ojczystą ziemię i rodaków, mówiąc do widzenia, jeśli Bóg zechce. W ostatnim przemówieniu na lotnisku w Monachium podkreślał on znaczenie encykliki Laborem Exercens, w której Jan Paweł II pisał, że, cytuję, praca jest fundamentalnym wymiarem egzystencji człowieka na ziemi, ale człowiek jest pierwszym fundamentem wartości pracy. Benedykt XVI zachęcał niemieckich chrześcijan do studiowania tego tekstu i kierowania się nim. Wcześniej papież wystąpił w odnowionej właśnie katedrze we Freising, gdzie w 1951 roku otrzymał święcenia kapłańskie równocześnie ze swym bratem Georgem. Poruszał tam problemy kapłaństwa i braku księży, odchodząc zresztą całkowicie od przygotowanego tekstu. Wcześniejsze wypowiedzi papieża na temat wiary i rozumu, w których krytykował ekstremizm islamski, wywołały zaś, po trosze na całym świecie, krytyczne reakcje niektórych dostojników muzułmańskich. Jedni zakwalifikowali je jako wrogie, nieodpowiedzialne lub pożałowania godne, inni za nietrafne i oportunistyczne. We Francji przewodniczący Rady Wyznania Muzułmańskiego Dalil Boubaker zażądał wyjaśnień Watykanu, aby, cytuję, nie mylić islamu, który jest religią objawioną, z islamizmem, który nie jest religią, lecz ideologią polityczną. Koniec cytatu wypowiedzi Dalila Boubakera.
Mówi Paryż RFI. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka udał się na 14 szczyt państw niezaangażowanych w Hawanie. Białoruś jest jedynym w Europie członkiem tej organizacji. Łukaszenko ma przedstawić na szczycie, szeroko nagłaśnianym w Mińsku, białoruskie inicjatywy w sprawie konsolidacji ruchu i umocnienia jego roli na arenie międzynarodowej. A Fidel Castro nadal przebywa w szpitalu. Pokazano jego fotografię w piżamie, stracił 20 kg i podobno w szpitalnym łóżku nie leży, tylko jak powiedział jego brat Raul, wydaje rozkazy przez telefon. Brat Fidela powiedział również, że Fidel Castro zjada co wieczór swoją ulubioną zupę żółwiową. Mówi Paryż RFI. 14 września mija 6. rocznica śmierci redaktora Jerzego Giedroycia. Przypomnijmy, że redaktor wydał 632 numery miesięcznika Kultura, 130 numerów zeszytów historycznych oraz ponad 500 książek w Bibliotece Kultury. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Anna Bernhardt.
Al-Kaida wybiera Francję za swój cel, czytamy na pierwszej stronie dziennika Le Figaro, który przytacza obszerne fragmenty ponadgodzinnego wystąpienia lejtnanta Bin Ladena. Al-Zawahiri w swym przemówieniu z okazji rocznicy zamachów z 11 września wyznacza algierskich fundamentalistów z salafickiej grupy modlitwy i walki, by podjęli walkę z francuskimi krzyżowcami. Grupa ta, nazywana w skrócie GSPC, powiązana z Al-Kaidą, ma swoje zaplecze we Francji, coraz silniejsze, jak potwierdzają specjaliści z oddziałów antyterrorystycznych. Groźby więc są brane na poważnie przez szefów służb specjalnych. Le Figaro podkreśla, że od 2001 roku we Francji aresztowano już 400 islamistów podejrzanych o działalność terrorystyczną. Ostatnim jest mieszkający na przedmieściach Paryża guru młodzieży muzułmańskiej, który organizował wyjazdy ochotników do Iraku, ochotników gotowych walczyć z Amerykanami. Wróćmy jednak do wystąpienia lejtnanta Bin Ladena, który wyjaśnił, dlaczego Francja ma być wzięta na celownik przez terrorystów. Po pierwsze, źli muzułmanie pozwolili, by wprowadzono zakaz noszenia chust w szkołach, co stanowi jawne poniżenie i próbę zniewolenia wyznawców islamu. A po drugie, precyzuje Al-Zawahiri, Francję należy ukarać za to, że podpisała się pod rezolucją ONZ-owską w sprawie Libanu. Prezydent Jacques Chirac, dostrzegając ryzyko rozwodu między Zachodem i islamem, jak się wyraził, zaapelował o dialog między kulturami, czytamy obok na łamach w Le Figaro. Szef państwa rozmawiał wczoraj w Pałacu Elizejskim z przedstawicielami środowisk naukowych i politycznych z państw leżących nad Morzem Śródziemnym i wokół Zatoki Perskiej. Jacques Chirac już w ubiegłym roku rzucił hasło organizowania grup debatujących na temat wymiany kulturalnej i lepszego wzajemnego zrozumienia, aby przepaść między kulturami i religiami nie powiększała się, a nawet wręcz przeciwnie, malała. Czytamy w relacji dziennikarza Le Figaro, który przyznaje, że przyjemnie było zobaczyć rabina, księdza i imama razem dyskutujących w Pałacu Elizejskim. O groźbach Al-Kaidy pod adresem Francji czytamy też w dzienniku Le Monde, który sporo miejsca poświęcił oddziałom UNIFIL-u zajmującym pozycję w południowym Libanie zgodnie z postanowieniami rezolucji ONZ-owskiej, a artykuł wstępny poświęcony jest Afryce zanieczyszczanej przez Europę. To skandal, to zbrodnia, bije na alarmy dziennik Le Monde, opisując ostatnie wydarzenia na wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie za tanie pieniądze Europejczycy wyrzucają swe trucizny. Biedna Afryka staje się śmietnikiem Europy. Pora położyć temu kres, czytamy w dzienniku Le Monde. Sporo w dzisiejszej prasie francuskiej mowy o Afganistanie. La Croix zamieszcza wywiad z głównodowodzącym europejskimi siłami NATO, który uważa, że dopiero przyszłe pokolenie zobaczy, jak Afganistan staje na nogi. Generał James Jones wyjaśnia, że potrzeba więcej wojska, by uporać się z rebeliantami przy jak najmniejszych stratach własnych. Misja oddziałów sojuszu to nie tylko walka z terrorystami. Zasadnicza misja to pomoc w odbudowie Afganistanu, zwłaszcza w regionach, gdzie schronienie znaleźli talibowie, gdzie rządzą bandy przestępcze i panoszą się handlarze narkotyków. Nauczony 3-letnim doświadczeniem, ciągnie dalej na łamach La Croix generał Jones, jestem przekonany, że rozwiązanie na dłuższą metę w Afganistanie musi być polityczne, a nie wojskowe. Trzeba stworzyć porządną policję, państwo prawa, zreformować wymiar sprawiedliwości, walczyć z korupcją i narkotykami. To jest zadanie na całe pokolenie, ale im wcześniej się do tego zabierzemy, tym szybciej to będzie zrobione, uważa głównodowodzący siłami NATO, apelując w wywiadzie w dzienniku La Croix do państw członkowskich o wysłanie żołnierzy do Afganistanu. Le Figaro z kolei w korespondencji z Brukseli opisuje opieszałą reakcję członków Paktu Północnoatlantyckiego w odpowiedzi na apel generalicji. Potrzebne jest dodatkowo 2,5 tysiąca żołnierzy, którzy mieliby brać udział w operacji Meduza prowadzonej na południu Afganistanu. Ale państwa natowskie nie chcą lub nie mogą włączyć się bardziej aktywnie, czytamy w dzienniku Le Figaro. Jedni, jak na przykład Francja, wysłała ostatnio w różne zakątki świata tylu żołnierzy, że nie ma już wystarczających rezerw dla Afganistanu. Inni, jak na przykład Niemcy, nie mogą, zgodnie z ustaleniami Bundestagu, posłać żołnierzy do walki. Członkowie Bundeswehry w liczbie prawie 3000 wykonują więc inne zadania na północy Afganistanu, gdzie jest spokojniej. Wielka Brytania, Kanada, Holandia i Dania, których żołnierze biorą udział w operacji Meduza, wołają o pomoc sojuszników. Myśleliśmy, że będzie to misja pokojowa. Nie jesteśmy przygotowani do walki, przyznał jeden z dyplomatów duńskich, dodając, potrzebni są nie tylko ludzie, lecz również dodatkowe czołgi i samoloty bojowe. Pomimo wszystko, operacja Meduza, według rzecznika prasowego NATO, powinna zakończyć się sukcesem. Do końca roku południe Afganistanu zostanie oczyszczone, czytamy w dzienniku Le Figaro. Na marginesie dodajmy, że decyzja Warszawy o wysłaniu 1000 żołnierzy zapadła, gdy dzienniki były już na prasach drukarskich. Z akcentów polskich odnotujmy artykuł w dzienniku Le Monde, artykuł zatytułowany Polska dostaje lwią część funduszy europejskich przeznaczonych na pomoc dla regionów. Nowi członkowie Unii stają się głównymi odbiorcami tej pomocy. Wśród nich najwięcej dostaje największy Polska, a odbywa się to kosztem starych członków uznawanych niegdyś za biedniejsze kraje jak Hiszpania czy Portugalia. Więcej pieniędzy, ale mniej swobody poruszania się. Czytamy z kolei w Liberation. Nowi Europejczycy, a określenie to jest ujęte w cudzysłowie, będą musieli jeszcze cierpliwie poczekać, zanim przyznane im zostanie prawo swobodnego poruszania się w obrębie Unii Europejskiej. Gazeta omawia wczorajszą decyzję Komisji Brukselskiej. Wcześniej zapowiadane na październik przyszłego roku rozszerzenie strefy Schengen zostało przesunięte na bliżej nieokreśloną datę. Przyczyną tego opóźnienia według tajnego raportu komisji, czytamy dalej w Liberation, są kłopoty techniczne przy tworzeniu bazy danych. Do aktualnych fiszek policyjnych mają zostać dołączone informacje z nowych członków Unii, a także szwajcarskie dane, gdyż kraj ten w ubiegłym roku przystąpił do klubu Schengen.
To był przegląd prasy Anny Bernhardt, mówi Paryż RFI. Co nowego w Unii Europejskiej? Piotr Błoński.
Podejmiemy tylko jeden temat uzupełniający to, co mówiliśmy w dzienniku o wizycie premiera Ukrainy Wiktora Janukowycza. Opowiedział się za przystąpieniem na dalszą metę Ukrainy do Unii Europejskiej, przystąpieniem, które byłoby wynikiem pogłębionych i stabilnych wzajemnych stosunków. Janukowycz zapewnił, że taka integracja spotyka się z pełnym poparciem społeczeństwa ukraińskiego. Oświadczył on też, że po spotkaniu z komisarz do spraw stosunków zewnętrznych Unii Benitą Ferrero-Waldner doszedł do wniosku, że nawet przy obecnym statucie Ukraina zbliży się bardzo do Unii. Ukraina należy do państw, wobec których Unia prowadzi tak zwaną politykę sąsiedztwa, czyli takich, których przystąpienie nie jest przewidziane. Na razie nie ma takiej perspektywy, potwierdziła pani Ferrero-Waldner, ale przyszłość nie jest jeszcze napisana. Zachęcała ona Janukowycza do podjęcia reform politycznych, instytucjonalnych i ekonomicznych. Premier odpowiedział jej, że będą one skoncentrowane na walce z korupcją i wzroście gospodarczym. Dla pogłębienia wzajemnych stosunków Komisja Europejska przedstawiła projekt pogłębionego porozumienia między Unią a Ukrainą, zawierającego umowę o strefie bezcłowej, ale porozumienie takie może wejść w życie dopiero po przystąpieniu Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu.
Mówi Paryż RFI, zapraszamy na multimedia Stefan Riger.
Trochę mi głupio, gdyż mało to dziennikarska postawa, ale muszę nie po raz pierwszy przyznać, że to, o czym zwykle tutaj mówię z własnego nieprzymuszonego wyboru, mam na myśli wielkie media, zwłaszcza telewizje, nic a nic mnie nie obchodzi. Byłbym wręcz szczęśliwy, gdyby wszystkich przestało to obchodzić, gdyż oznaczałoby to wreszcie, że problem przestał istnieć. Patrzylibyśmy sobie na to komentatorzy i słuchacze, pseudozawodowcy i profani, jak astronomowie obserwujący badający przez teleskop życie odległych mgławic, albo jak lekarz badający pod mikroskopem rozwój komórek rakowych. Raczej to ostatnie, gdyż nie ukrywam, że w ekspansji medialnego show biznesu widzę od dawna raka toczącego cywilizację. Telewizja rozpruwa wieczorem w parę minut to, co przez cały dzień szkoła resztkami sił stara się jeszcze utkać albo zacerować, powiada filozof Bernard Stiegler. Politycy puścili to na żywioł, trochę z bezmyślności, trochę z cynizmu, by ciemnemu ludowi zatkać dziób rozrywką. Światłe elity od lat to bagatelizują, gdyż ich to nie dotyczy. Popularnych programów telewizyjnych nie oglądają, czasem wręcz nie mają telewizora i o tej trzeciej wojnie światowej wypowiedzianej rozumowi i wartościom demokracji nic w ogóle nie wiedzą. Co najwyżej dziwią się po nie w czasie, że lud głosuje na Le Pena, Leppera lub Giertycha, albo że na przedmieściach od tak bez powodu młodzież podpala samochody, szkoły i urzędy. Gdybym oglądał na co dzień francuską prywatną jedynkę albo szóstkę, zresztą i dwa publiczne programy nie są wiele lepsze, choć nowy szef France Télévisions Patrick de Carolis zapowiadał szumnie nową jakość, lub też gdybym był skazany na kilka programów polskiej telewizji od jedynki i dwójki po TVN i Polsat, to też bym pewnie w końcu zaczął podpalać, co popadnie, zaczynając od telewizora. Oczywiście diagnozę należałoby nieco zniuansować. Rewolucja technologiczna wybiła tysiące okien na szeroki świat. Radia takie i owakie, tematyczne telewizje satelitarne i kablowe, ocean internetu z milionami wyspecjalizowanych stron wychodzących naprzeciw naszym pasjom i zainteresowaniom, telefony, czaty i blogi. Wszystko to zdaje się zwiastować stopniowe wykruszanie się monopoli informacji, propagandy i rozrywki, a nade wszystko oligopolu wielkich sieci telewizyjnych, owej broni masowego rażenia, której niszczycielskiej mocy wykarmione książkami inteligenciki z uporem nie chcą dostrzec, podczas gdy łże elity w krajach politycznie podupadłych, jak Polska, Wenezuela czy Rosja, traktują ową broń z siermiężnym cynizmem, właściwym ich mentalnej kondycji, widząc jeno w mediach instrument władzy i manipulacji, który z urzędu musi być w ich rękach, bo w końcu po to demokratycznie ich wybrano, wręczając im klucze do sezamu. Jeśli mówię tu o telewizji i innych komercyjnych mediach, to jedynie powtarzam z punktu widzenia entomologa, socjologa czy politologa, a nie konsumenta. Zadaję sobie czasem pokutę, aplikuję sobie dawkę idiotyzmów jedynie po to, by rozpoznać wroga i jego socjologiczne zaplecze. Już słyszę zarzut w stylu hipokryta i moralista, dający pokątnie upust pod płaszczykiem naukowej analizy swym nikczemnym tropizmom do łatwizny i tandety. Zarzut odpieram. Mam jak każdy swe nikczemne tropizmy, lecz zwrócone w inną stronę. Nawet technologiczne innowacje, będące synonimem wyzwolenia, jak internet, mogą oznaczać nową formę zniewolenia. To, co jest odtrutką na powszechne medialne zaczadzenie, zdecentralizowane, plemienne, partykularne formy komunikacji, rozwijające się żywiołowo wraz z ekspansją wielkiej sieci, może stanowić nowe opium, powstają już zresztą kliniki odwykowe dla cybernarkomanów. Choć z natury jestem niepoprawnym indywidualistą, myślę wszak racjonalnie, że zbawienie jest zbiorowe. Liczą się wielkie liczby. W każdym społeczeństwie istnieje pewna masa krytyczna, przeważająca raz w stronę rozkładu, raz w stronę konstruktywną. Jeśli wielkie telewizje publiczne lub prywatne nastawione są wyłącznie na zysk poprzez wymuszczanie, żadne inteligenckie odtrutki, książki, prasa, radio, elitarne telewizje typu Arte czy Kultura nie są niczym więcej niż kulturalnym alibi dla elit, udających, że nie ma problemu, skoro istnieją teoretycznie dostępne dla każdego takie delikatesy. Mam wszak nadzieję, że ci, którzy obejrzeli na Arte w zeszły wtorek serię pasjonujących dokumentów o Rosji Putina, zrozumieją w końcu, że nawet owe delikatesy w systemie demokratury nastawionej wyłącznie na propagandę i komunikację stać się mogą absolutnym rarytasem, jak szynka i pomarańcze w czasach komunizmu. I że nic one nie ważą, to najwyżej butelki rzucone na morze wobec bezmiaru oceanu komercyjnej tandety i politycznego cynizmu.
To były multimedia Stefana Rigera. Zapraszamy na kolejne salony i wystawy Piotra Łońskiego.
Spędziłem wczorajszy poranek w bardzo dobrym towarzystwie. Wśród cesarzy, papieży i kardynałów, wodzów i dyplomatów, wybitnych pisarzy i humanistów, a także wśród pięknych kobiet o silnym charakterze. Nie brakło też tajemniczych nieznajomych, kobiet i mężczyzn, z których jeden dzierżył w dłoni kartkę papieru, na której można było przeczytać, że był on szczególnym przyjacielem Tycjana. Kartkę wymalował oczywiście sam Tycjan. Całe to towarzystwo zebrało się bowiem w paryskim Muzeum Luksemburskim na świeżo otwartej wystawie pod tytułem Tycjan oko w oko z władzą. Szokujący trochę tytuł wynika z koncepcji wystawy, ale nie wyczerpuje wszystkich jej aspektów. Mało kto, nie tylko zresztą wśród malarzy, miał tak rozległe stosunki z możnymi tego świata jak Tycjan. Głównym powodem był jego ogromny talent, który sprawił, że jako 25-latek mianowany został malarzem oficjalnym Republiki Weneckiej. Ale nie bez znaczenia dla jego kontaktów z arystokracją wenecką musiał być fakt, że urodził się w rodzinie szlacheckiej. Łatwiej też było cesarzowi Karolowi V przyznać mu tytuł pierwszego malarza i order Złotej Ostrogi. Wszelako anegdota o tym, że pozujący do portretu cesarz sam podniósł z ziemi pędzel, który Tycjanowi wypadł z ręki, symbolizuje powszechny i bezgraniczny podziw dla jego geniuszu jako malarza. Tak więc wystawa ukazuje Tycjana jako portrecistę, dzierżącego władzę najwyższą, władzę utrwalania na zawsze rysów i charakteru możnowładców decydujących o losach Europy i świata, ale których moc ograniczona była w czasie. Cesarz Karol V, Filip II Hiszpański, król Francji Franciszek I, papież Paweł III, który nieśmiertelność na tej ziemi zawdzięcza słynnemu portretowi z bratankami, kardynałowie Alessandro Farnese albo Cristoforo Madruzzo. Któż poza historykami Kościoła pamięta, że ten ostatni był głównym organizatorem Soboru Trydenckiego? Przepotężni dożowie weneccy, których nazwiska giną w masie, przedstawiciele wielkich włoskich rodów, Este, Gonzaga, Della Rovere, wszyscy oni przeczuwali, że portret wykonany przez Tycjana to nie tylko kwestia tego, co nazwalibyśmy dziś prestiżem, jest czymś więcej. Ale też rozumieli oni widocznie, że Tycjan potrafi nie tylko uwiecznić ich pozycję możnowładców, podkreślając powagę, bogactwo i inteligencję portretowanego, ale zarazem uchwycić w fizycznym podobieństwie cechy ich charakteru i rodzaj wrażliwości. Przykładem może być zarówno chytry wyraz twarzy papieża Pawła III, jak oblicze Filipa II, łączące bezgraniczną dumę władcy połowy świata z chorobliwym napięciem. Psychologiczna analiza, której oddaje się Tycjan, jeszcze bogatszy efekt daje w portretach zaprzyjaźnionych intelektualistów jak Aretino czy kardynał Bembo, którym poświęcona jest osobna sala, albo w portretach kobiet, nawet gdy chodzi o modelkę w kompozycji alegorycznej Wenus i Amor czy biblijnej Judyta. Ta ostatnia dokonuje swego krwawego czynu z niepokojącą beztroską i poczuciem radosnego triumfu, który dzięki kontrastowi jasnej i świetlistej twarzy z mroczną plamą głowy Holofernesa można interpretować jako triumf pięknej zmysłowości nad brutalną siłą. Nieśmiertelność, jakiej udziela Tycjan, ukazuje się w pełni w innym portrecie kobiecym, Izabeli d'Este. Malarz przedstawił ją jako młodą dziewczynę, cofając czas o lat 20, podkreślając kontrast ślicznej, niewinnej buzi z twardym i pewnym siebie wyrazem oczu, pełną dumnego napięcia postawą i jedną ręką spoczywającą swobodnie, podczas gdy druga jest zaciśnięta w pięść. Izabela była z portretu tak zadowolona, że przyznała, że nigdy nie była taka piękna. A czerwona sułtanka Roxolana, która niemal wyzywająco patrzy na widza, bawiąc się kameleonem. Dlaczego ten jej portret nie jest właściwie reprodukowany w polskich podręcznikach? O każdym z portretów można by bez końca, podobnie o znaczeniu Tycjana w historii portretu w ogóle. Wystawa w Muzeum Luksemburskim otwiera te interpretacyjne perspektywy, jest spotkaniem z malarstwem, ale równocześnie bajecznym przedstawieniem, galerią herosów, co podkreśla sama ekspozycja. Obrazy rozwieszone są rytmicznie na ścianach pokrytych ciemnobarwną, aksamitną materią, nawiązującą do renesansowego wystroju wnętrz.
To były salony i wystawy Piotra Błońskiego, mówi Paryż RFI. W Muzeum Henri Matisse'a w Cateau-Cambrésis w północnej Francji do 1 października bieżącego roku czynna jest wystawa polskiej awangardy plastycznej XX wieku. Przed mikrofonem Anna Rzeczycka.
...120 obrazów, rzeźb, fotografii i instalacji pochodzi z muzeów w Bochum, Stuttgarcie, Wrocławiu, Łodzi, Paryżu, Grenoble. W Le Cateau Cambrésis pokazywane są prace Władysława Strzenińskiego, Katarzyny Kobro, Henryka Starzewskiego, Henryka Berlewi, a także artystów współczesnych Romana Opałki, Tadeusza Mysłowskiego, Jarosława Flicińskiego i Stanisława Drużdża. Wystawy otwierają prace Kazimierza Malewicza, rosyjskiego malarza polskiego pochodzenia, którego abstrakcyjne prace miały wielki wpływ na polską awangardę. Co o wystawie w Le Cateau Cambrésis myśli Paweł Sosnowski, historyk i krytyk sztuki, twórca wielu wystaw, m.in. Romana Opałki, Henryka Starzewskiego, Tadeusza Kantora, Tomasza Ciesierskiego, a także wystaw zbiorowych w Niemczech i w Warszawie.
Jest jedna bardzo ważna rzecz związana z tą wystawą, że tej polskiej abstrakcji, awangardy międzywojennej nie zamknięto w szufladce, w której trzyma się stare zapiski, stare notesy, stare książki, że ona jest ciągle otwarta, że poprzez wprowadzenie na wystawę żyjących artystów, starych, młodych, to nieistotne, ale artystów, którzy utożsamiają się w jakiś sposób z tą awangardą lat 20., 30., widzą swoje korzenie, nie odcinają się od tego. Jest to bardzo ważne, bo to powoduje, że ta sztuka żyje i ciągle jest otwarta, a nie zamknięta, zmumifikowana w jakiejś muzealnej sali.
Jednym z żyjących artystów prezentujących swe prace w Le Cateau Cambrésis jest Tadeusz Mysłowski, tworzący od wielu lat w Nowym Jorku.
No, Nowy Jork jest moim metropolis, takim symbolicznym, i kiedy w 70 roku przyjechałem do Nowego Jorku, to zaskoczyła mnie jego struktura oparta na kratownicy. I właśnie tu te pierwsze moje rysunki, rendition, to są takie kratownice, takie jak, które wynikły też z jakiegoś myślenia Modriana. I przez kilka lat pracowałem w fotografii i chciałem zrobić taką elegię o Nowym Jorku, jako o strukturze tego nowego metropolis XX wieku. I to są te permutacje tej mojej drogi. I teraz napisałem, jako kontynuacja mojego projektu, napisałem muzyczną partyturę, którą zainteresował się Zygmunt Krause, znany polski kompozytor z Warszawy. I teraz dla wystawy w Muzeum w Łodzi ja przygotowujemy razem Noise of the City, to znaczy szum miasta, który to taki direct transfer, to jest przetransponowanie grafiki, ale nie interpretacja, tylko to jest tak jak odcisk palca i jaki szum da ta grafika.
Jednocześnie tutaj pan pokazuje film nakręcony również w Nowym Jorku, i to po ważnym, tragicznym wydarzeniu.
Ja byłem bezpośrednim świadkiem, bo mieszkam w Nowym Jorku i z mojego domu, z dachu, te wieże były widoczne. I później miałem taką refleksję, że chciałem coś pozostawić, jakiś ślad. I poprosiłem do współpracy bardzo ciekawego człowieka, który to dziwnie brzmi, ale on jest kuzynem tego Vermeera. Wspólnie zrobiliśmy film, taką refleksję on 11 września, ale to jest tylko moja refleksja i nie ma, te wieże nie są nawet widoczne, ale dramat właśnie dźwięku, który znowu dźwięk jest oryginalny dźwięk subwayu, metra.
Wystawia pan na wystawie, która jest zatytułowana Wokół Malewicza. Czy czuje się pan jakoś związany z Malewiczem, z Strzemińskim?
Ja bardzo jestem związany, bo ja znałem osobiście Starzewskiego i Krasińskiego znałem. I to jest ciekawe, bo ja teraz robię znowu jeszcze inny projekt. Ja to nazywam krzesło trony. Krzesło trony to są, ja wybrałem artystów, którzy zmienili epokę i robię dla każdego krzesło. I zrobiłem już tych krzeseł 7. I jedno zrobiłem dla Malewicza, jedno zrobiłem dla Modriana, dla Szpakowskiego, dla Strzemińskiego, dla Kobro. Także jestem jak najbardziej zaangażowany w malewiczowskie myślenie i dlatego to ciekawe, że pani mnie zapytała o to.
Wielką atrakcją wystawy w Le Cateau Cambrésis są obrazy jednego z największych malarzy współczesnych, Romana Opałki. Mówi o nim Paweł Sosnowski.
Trzeba przyznać rzeczywiście, że 10 lat temu Opałka dostał nagrodę prezydenta Francji. Został taką doroczną nagrodą, uznany za największego francuskiego artystę tego roku. Opałka nie jest francuskim artystą. Opałka jest polskim artystą, do czego się przyznaje, to co cały czas podkreśla. Podkreśla to również poprzez fakt, że licząc, malując liczby, bo tym się zajmuje od 40 lat, jednocześnie na głos je wypowiada. I te wypowiedzi są nagrywane i potem stają się częścią całego dzieła. Dlaczego Opałka ma takie uznanie, co zresztą jest problematyczne, bo ma równie wielu przeciwników. Przeciwników, którzy nie są w stanie zaakceptować faktu, że ktoś zaczął 40 lat temu liczyć i że żadnej innej czynności artystycznej nie wykonuje. Bardzo trudno jest się pogodzić z faktem, że ktoś przez całe życie postanowił namalować tylko jeden obraz. Pomimo, że ten obraz składa się z wielu kawałków, jest to jednym dziełem wielkim Opałki, dziełem życia. 40 lat temu wpadł na pomysł rejestrowania czasu przy pomocy gestu malarskiego poprzez stawianie liczb, że tylko liczby są w stanie wyrazić taki linearny upływ czasu. Słowa, które wypowiada, są też liczbami i też wyrażają ten linearny upływ czasu. On się zmienia, zmienia się głos, zmieniają się jego fotografie, bo również fotografuje się przy tych obrazach po skończonej pracy. I jest to trwały zapis jednej biografii, jednego życia. Ten fakt powoduje, że właściwie bardzo trudno w jakikolwiek inny malarski sposób wyrazić takie jedno życie jednego twórcy. I to powoduje, że można go wstawiać właśnie w tym rzędzie najwybitniejszych artystów, chociaż niektórzy uważają, że nie jest tylko najwybitniejszym polskim artystą, ale w ogóle najwybitniejszym światowym artystą. W tej chwili jest jeszcze wcześnie na to, by stosować tego typu porównania i rygorystycznie wypowiadać się na ten temat. Natomiast sądzę, że jeżeli uświadomimy sobie, że kiedy dzisiaj dziennie powstają setki tysięcy, bo i tak można powiedzieć, setki tysięcy dzieł sztuki, są setki tysięcy artystów, którzy muszą gdzieś przeminąć. Oni wszyscy nie zachowają się dla historii. Tak, jestem z pełnym przekonaniem w stanie powiedzieć, że Opałka zawsze będzie wśród tych, którzy ocaleją. Jakby zniszczyć wszystkie dzieła, które można uznać, by było za niepotrzebne, zawsze dzieło Opałki by zostało jako jedno z tych najważniejszych.
Z sali, w której wyeksponowane są płótna Romana Opałki, przechodzimy do sali sąsiedniej, gdzie spotykamy jednego z najmłodszych twórców szkoły zapoczątkowanej w latach 20. XX wieku przez Malewicza, Jarosława Flicińskiego. Pokazuje pan tutaj coś wspaniałego.
Dziękuję.
Niech pan opowie, co to jest.
No to jest jeszcze w procesie powstawania, ale sam pomysł powstał rok temu, gdyż ta wystawa miała się odbyć pierwszy raz rok temu i jest to bardzo prosta elipsa.
Czyli to jest coś specjalnego na wystawę właśnie?
To jest specjalnego na tą konkretnie wystawę. Ta wystawa ma bardzo długą historię, ona się, jej jakby pierwsza odsłona odbyła się 2 lata temu w Moinsertu koło Cannes. I tam wykonałem koncentryczne kręgi, białe na białym. I tło było białe, a same kręgi były bardzo cienką, namalowaną, błyszczącą farbą. Także ten obraz pojawiał się w zasadzie tylko w pewnych momentach. Wyglądał tak naprawdę jak projekcja świetlna. Tutaj, ponieważ przestrzeń jest dużo większa, postanowiłem tą pracę powiększyć oczywiście. W związku z tym trzeba stosować specjalny szablon, który wyprodukowałem wcześniej. I jeszcze drugim elementem, który mnie zmusił do produkcji tego szablonu, to, że eliptycznej formy nie da się po prostu odręcznie wykreślić. Nie ma żadnego instrumentu, którym można by to wszystko wykreślić. W związku z tym wyobrażam sobie najpierw moją pracę, potem ją konstruuję w komputerze za pomocą bardzo prostych programów komputerowych, a potem przenoszę ją jakby na folię winylową, która już jest wycięta w formie elips.
I zawsze pan tak maluje?
No, zdarza mi się, że tak maluję. Ostatnio w ciągu 3 tygodni zrobiłem 3 takie realizacje. W środę było otwarcie w Londynie i powstały białe na białym kręgi, a w poprzednią sobotę było otwarcie w Zamościu i tam powstała gigantyczna praca 23-metrowa, z elipsami bardzo rozciągniętymi. Ale nie jest to jakby jedyny temat, którym się posługuję. To po prostu takie były warunki. Poza tym ja chciałem zaeksperymentować, bo każda elipsa, jakby każdy tego typu rysunek pozwala mi udoskonalać ten rysunek. Każdy następny już będzie nieco lepszy, bo zawsze wymyślam coś podczas malowania. Nie jestem zupełnie przywiązany do szablonów aż tak bardzo. Bardzo lubię malować ręką. I właściwie ja zacząłem moje malowanie, to było czyste, klasyczne malowanie na płótnie. I ja do dzisiaj marzę o tym, żeby to robić, tyle że raz, że miałem lekkie problemy z wystawianiem mojej sztuki w Polsce i musiałem jeździć po świecie. Jak zacząłem jeździć po świecie, to nie mogłem przynosić zawsze swojego atelier. Nie stać mnie było też na zakup wszystkich materiałów. W związku z tym zacząłem malować na ścianach. I tak od 6 lat przejechałem świat dookoła, malując ściany i zostawiając ściany, burząc ściany. Niektóre zostały zakupione do prywatnych zbiorów. Niektóre są w jakichś kolekcjach ważnych. No. Nie, za część po prostu niknie.
Wystawa Polskie Awangardy, historyczne dialogi od Malewicza do dziś w Muzeum Matisse'a w Cateau-Cambrésis w północnej Francji czynna będzie do 1 października.
To był magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej, mówi Paryż Refi. Zapraszamy na kolejny magazyn z cyklu Muzyka ze Świata Agnieszki Kunur.
Dla Państwa niecodzienną płytę. Wpadłam na nią nieco przez przypadek, grzebiąc w jakichś niezarejestrowanych zbiorach naszej płytoteki radiowej i oto co odkryłam. Album tria muzyków wywodzących się z 3 kultur basenu Morza Śródziemnego. Izraelka Liat Cohen reprezentuje kulturę żydowską. Ricardo Moyano, który jest Argentyńczykiem, mieszka dziś w Turcji, reprezentuje na tej płycie kulturę łacińską. Nabil Khalidi urodził się w Maroku, mieszka we Francji, jest przedstawicielem kultury arabskiej. Dalecy od politycznej ideologii, o co można by ich na pierwszy rzut oka podejrzewać, twórcy płyty zatytułowanej Kuzyni szukają w kulturze i muzyce tego, co ich łączy. Ich wspólną ojczyzną są melodie z basenu Morza Śródziemnego. Wymownym symbolem tych muzycznych poszukiwań są instrumenty strunowe, których używają, 2 gitary i ud. Wystarczy się wzajemnie zestroić, piszą na swej płycie. Album wydało w roku 2006 wydawnictwo Nocturne. instalacja na Bila Khalidi zatytułowana Haram, co znaczy zakazany lub sanktuarium. Od słowa tego wywodzi się harem, część domu zamieszkana przez żony i nałożnicy, ale tu oznacza ono raczej swobodny, nieortodoksyjny sposób gry na instrumencie zwanym ud. Następny utwór to Navidad Negra, Czarne Boże Narodzenie, skomponowany przez José Barrosa. Oparty został na rytmie kumbi, tradycyjnego tańca czarnoskórych mieszkańców Kolumbii. Muzyka afrykańska łączy się w niej ze spuścizną Andów. Pierwsi Afrykańczycy nie byli jednak niewolnikami, lecz przybyszami z Afryki Zachodniej, którzy osiedlali się na atlantyckim wybrzeżu dzisiejszej Kolumbii i łączyli z miejscowymi plemionami Kuna, Kogis, Arwakos, Caribes i pierwszymi osadnikami hiszpańskimi. Kumbia wywodzi się od afrykańskiego króla Kumb i znaczy wymiana. Się rozstać z tą muzyką pełną melancholii i radości życia, stanowiącą bogatą spuściznę ludów basenu Morza Śródziemnego, które ją w ciągu wieków współtworzyły, a nawet wywiozły dalej za ocean. Żegnamy się utworem La Nueva autorstwa Gustavo Cancedo, opartym na rytmie Chacanery, jednym z najpopularniejszych rytmów argentyńskich, który wkradł się do tanga i milongi, granym na 6/8 z akcentem na 1/4 takt, świetnym do tańca. Thank you.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.